Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Witam w sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa przy mikrofonie Maciej Mazurek. W zeszłym tygodniu w tym programie mówiliśmy o geopolityce i uwarunkowaniach geograficznych Polski i siłą rzeczy pojawił się problem potencjalnej wojny w Europie. Problem bardzo poważny i o tym będziemy dzisiaj mówić ze szczególnym naciskiem na tworzenie przez Polskę, ale i Europę polityki obronnej. Oczywiście potencjalnym agresorem jest Rosja. Do rozmowy zaprosiłem wybitnych ekspertów w tej dziedzinie, politologa i eksperta do spraw bezpieczeństwa, pana doktora Jacka Raubo z UAM i z portalu Defense 24 oraz pana Wojciecha, doktora pana Wojciecha Ledera.
Lidera,
przepraszam bardzo, z Uniwersytetu Gdańskiego. I tak na początku takie pytanie wprowadzające. Mam poczucie, że otwarta rozmowa o wojnie to naruszenie tabu, to poruszanie tematu zakazanego. Takie odczucie mam. Nie wiem, czy jakiś rodzaj tabu obowiązuje w kulturze naszej, tej liberalnej. Jakiś opór przed mówieniem o rzeczach strasznych. O to chodzi.
Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim wydaje mi się, że mówimy o wojnie jako zjawisku, które występowało i towarzyszyło tak naprawdę człowiekowi od dawien dawna, ale my coraz rzadziej mówimy o wojnie jako kwestii, bym powiedział, takiej formalno-prawnej. Szczególnie, że w Europie przyzwyczailiśmy się do tego i jesteśmy zaskoczeni wtedy, kiedy wybuchają konflikty różnego typu zbrojne, więc niestety w takim schizofrenicznym moim zdaniem jesteśmy ustawieniu, bo z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że musimy, jakby to powiedzieć, mieć zdolność do przygotowania państwa na stan W, a z drugiej strony obserwujemy pewne zdarzenia i obawiamy się tego słowa na W, czyli słowa wojna. Więc ta schizofrenia, taka trochę powiedziałbym motywowana chęcią życia w Belle Époque, w pięknej epoce po latach zimnej wojny, być może wpływa na społeczeństwa, aczkolwiek trzeba pragmatycznie powiedzieć, że takich obaw i takiego, bym powiedział, dystansu nie mają ci, którzy się zajmują kwestiami bezpieczeństwa, bo tam różne scenariusze łącznie z progiem wojny, wojny konwencjonalnej, czy też progiem, przekroczeniem progu wojny tutaj z użyciem na przykład broni masowego rażenia, takie scenariusze są rozpatrywane i takie scenariusze będą rozpatrywane, więc nawet jeżeli społeczeństwo, nazwijmy to, wyruguje...
No, to można powiedzieć tak, że fachowiec od polityki, materia go znieczula, tak jak chirurga znieczulają po prostu rany, nie? Które widzi na co dzień w pracy. No tak, jeśli można tutaj skontrować tak delikatnie. Panie Wojciechu, halo?
Tak, jestem.
No właśnie, to pytanie o to, czy wojna, no słowo wojna jest tabu w kulturze dzisiejszej naszej.
Znaczy generalnie tak, tylko trzeba zadać sobie pytanie, jak będziemy definiować tę wojnę, ponieważ, tak jak wspomniał pan doktor przed chwilą, wojna konwencjonalna jest czymś zgoła innym niż na przykład wojna informacyjna, której de facto doświadczamy. Nie wiem, czy można powiedzieć, że obecnie toczymy wojnę informacyjną z Rosją. Na pewno są to swojego rodzaju wojny handlowe, wojny, w których orężem są sankcje i embarga. One de facto też powodują, że Rosjanie też w jakiś sposób po prostu muszą zareagować. Bardzo często to są również wojny medialne, które prowadzą do dezinformacji, do takich wojen informacyjnych, które jeśli chodzi o koszta są zdecydowanie mniej absorbujące dla budżetów, a ich oddźwięk, ich skutki również są bardzo dotkliwe dla całych społeczeństw, ale i dla gospodarek.
Jeżeli mógłbym dodać jeszcze do tego, co pan doktor tutaj wskazał, to zauważmy, że słowo wojna implikuje, czyli tak naprawdę wpływa również na pewne postrzeganie żądań ze strony społeczeństwa. No, na tym delikatnie rzecz ujmując, pewne problemy zbudował sobie George Walker Bush, kiedy ogłosił, jego administracja ogłosiła globalną wojnę z terrorem. No i teraz tak, wojna jest, to rozpoczęcie, mamy tą fazę aktywną i musimy, szukamy gdzieś zakończenia.
Narzędzie polityczne totalnej mobilizacji społeczeństwa.
Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli tutaj pan doktor celnie zauważył na przykład działania informacyjne, które są prowadzone w przestrzeni no tutaj informacyjnej z użyciem nowoczesnych technologii, w tym również mediów społecznościowych, ale też w całej domenie cyber, no to trudno jakby to powiedzieć żądać dzisiaj, żeby państwo powiedziało, wygraliśmy wojnę o informacje, dlatego że widzimy, że nawet wokół na przykład sprawy Skripala, którą obserwowałem i wielokrotnie jakby to powiedzieć ustosunkowywałem się do niej, no te działania były prowadzone, no i jest kilka takich płaszczyzn, kto jakby to powiedzieć rozstrzygnął ten pierwszy etap operacyjny, taktyczny, kto w tym wymiarze strategicznym i tu dość trudno jest zdefiniować właśnie te ramy, więc mówiąc o działaniach na przykład informacyjnych, mówiąc o konfliktach w przestrzeni ekonomicznej, coraz częściej one się tak rozpływają, że też się boimy używać określenia wojna, chociaż ono jest bardzo publicystycznie nośne, dlatego że dla polityka to za chwilę jest, czy też dla dowódcy, to za chwilę pytanie, kiedy wreszcie wygrasz tę wojnę? Kiedy wreszcie dojdzie do tego, bym powiedział, momentu, że możemy powiedzieć, jest koniec, tak? Bo wygraliśmy bitwę, albo przegraliśmy. No to różnie bywa. Więc też ta nieostrość dzisiejszych działań przedprogowych, przed progiem wojny konwencjonalnej, czy też w takim, bym powiedział, hybrydzie, tak, utrudnia użycie
wojny. Ale to działanie takie przedprogowe, jak pan doktor mówi, ono wpisuje się no, w tę koncepcję chińskiego teoretyka wojny, Zhen Tzu bodajże, tak jak to się...
Zhen Tzu albo...
Ciężko to wymówić, no właśnie, i Rosjanie no, używają tej, powiedziałbym, mongolskiej, chińskiej strategii, żeby wygrać wojnę, jakby nie ruszając żołnierzy z koszar.
Znaczy, żołnierze ruszają moim zdaniem, bo sam fakt, że jeżeli wkomponowują w dzisiejsze działania na kierunku, bym powiedział, zachodnim, coś, co określam taką gorączką manewrów. No, zwróćmy uwagę, że Rosjanie cały czas prowadzą jakieś manewry, jakieś działania sprawdzeniowe, stawiają na nogi cały okręg, jeden czy drugi, wprowadzą na przykład testy sprawdzeniowe w zakresie przerzutów jednostek WDW na dłuższe, czy jednostek powietrzno-desantowych na dłuższe dystanse, to jest ruszanie żołnierzy z kosza, tylko że pamiętajmy, że działania za pomocą wojska, no nie muszą zakładać tylko i wyłącznie kinetycznego starcia takiego orężnego pomiędzy jedną formacją a drugą. To też może być na przykład gwałtowna mobilizacja, to mogą być ćwiczenia o mniejszej lub bym powiedział w ogóle braku transparentności w stosunku do partnerów czy też państw, które obserwują, więc wydaje mi się, że to spektrum jest tak duże, a każde państwo pragmatycznie będzie wykorzystywało lukę przeciwnika, tak? Lukę przeciwnika, czy też państwa, które definiuje jako wrogie.
Znaczy niestety z tego, co tutaj panowie mówią, można wnosić, że niestety nie żyjemy w posthistorii i że groza, czy też horror historii to nie zamierzchłe czasy średniowiecza i wojna w XXI wieku, no ktoś może powiedzieć, no jak jest możliwa, ale jednak jest możliwa. Ja tutaj odwołam się do takich rozpoznań z zeszłego roku generała Nicka Cartera, generała brytyjskiego, no, który rzeczywiście no, dość w czarnych barwach widzi przyszłość no, właśnie Europy, że ta wojna no, jest, znaczy nie powiem, że nie do uniknięcia, no, ale skala zbrojeń w Rosji jest gigantyczna, a jak mówił bodajże Clausewitz, z bagnetem można wszystko zrobić, tylko nie można na nim siedzieć. Panie Wojciechu.
Jeśli mogę się też odnieść do tej kwestii, to bez wątpienia, jeśli chodzi o Rosję, to okres, ten czas zaraz po tym, jak Władimir Putin rozprawił się z oligarchami, jak podporządkował ich sobie w Rosji, to jest okres no, niemalże stałego, nie tyle co stałego dofinansowywania armii, co modernizacji tej armii, czasem w różnej wysokości środków i rzeczywiście to jest przeorganizowanie armii, podobnie jak ma to miejsce chociażby w Szwecji, która z armii ekspedycyjnej też po prostu teraz dąży do tego, żeby stworzyć armię, która będzie zdolna przynajmniej tydzień bronić terytorium szwedzkiego przed atakiem, potencjalnym atakiem konwencjonalnym ze strony Rosji. Także jeśli chodzi o Rosję, to rzeczywiście to są najpierw wojna ze strony Rosji rozpoczyna się od wojny informacyjnej, a następnie, jak pokazała to historia, zaczyna się ta część bardziej konwencjonalna, gdzie stają czoło w czoło, twarzą twarz dwie armie. Nie wiem, czy to będzie konflikt symetryczny, gdzie rzeczywiście będzie to wypowiedzenie wojny, ponieważ patrząc na strategię Rosjan, chociażby na Ukrainie, no to jest to jednak umywanie rąk od wysyłania własnej armii. Jest to raczej swojego rodzaju kamuflaż i oddziaływanie na to drugie państwo. No nie ten Piłat, który umywa ręce przed ufatakiem ze strony Rosji.
Skala zbrojeń Rosji, panie doktorze.
Czy wydaje się, że Rosja popadła trochę w taki dylemat państwa, które nie ma innego atutu niż możliwość zbrojenia się? Dlatego, że Rosjanie rzeczywiście mieli możliwość zmodernizowania swojej gospodarki i odejścia od tylko takiego, bym powiedział, połączenia kroplówki surowcowej do państwa, ale no niestety pewien okres czasu i w tym starciu siłowików z liberałami, kto byśmy tak określili roboczo, Rosjanie zdecydowali się na duży plan modernizacyjny. On też ma swoje mankamenty, bo ja szczerze mówiąc zawsze uważam, że raczej trzeba spoglądać na te szarości niż na te skrajne, biało-czarne wizje odnośnie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dlatego że ona niczym bohater z komiksów Batmana ma dwie twarze. Pierwsze to jest rzeczywiście to, co jest na tym kierunku zachodnim, czyli widzimy nasycenie nowymi tutaj systemami ogniowymi, pewną przewagę, którą uzyskali na przykład w systemach rakietowych, taktycznych, tak, w zakresie BMR-u, czy broni masowego rażenia, ale z drugiej strony to są nadal jednostki, które jednokrotnie są niedofinansowane. To jest też pewien pryzmat na przykład korupcji, czy też niemożności wyboru konkretnego rodzaju uzbrojenia. Ja zawsze podaję przykład dość specyficznego posiadania dwóch konstrukcji śmigłowców bojowych, Kamowa i tutaj Milla. No i z jednej strony brak wyboru przez długi okres czasu tego, co jednego wiodącego, więc koszta też nowoczesnych zbrojeń. To co z tego, że mamy najnowszy, jakby to powiedzieć, model czołgu, jak teraz pytanie, czy będzie to ekonomicznie opłacalne, żeby nasycić odpowiednią ilością jednostki, które planujemy. No to jest też tak zwane tworzenie modernizacji na papierze, tak? My możemy sobie rozpisać, że tych, jakby to powiedzieć, związków powstanie tyle, a tyle, no ale z drugiej strony, no zdajemy sobie sprawę, że są problemy, czy to kadrowe, czy to problemy logistyczne, więc ta rosyjska modernizacja ma różne strony, więc z jednej strony nie musimy się jej aż tak mocno obawiać, ale z drugiej strony trzeba ją obserwować, tak? Bo rzeczywiście ten okręg zachodni, czy też taki, bym powiedział, pomocnicza rola okręgu południowego, no i też tutaj tego centralnego, no musi być obserwowana przez państwa natowskie. No nie ma tutaj, jakby to powiedzieć, pragmatyzm po naszej stronie, nawet by to na to wskazywał. Ale co do zbrojeń Rosji, ja widzę gorszy dylemat polegający na tym, że chociażby zwróćmy uwagę na siły zbrojne Iraku w 90 roku. No, Irak był jedną z silniejszych armii lądowych, patrząc też przez potencjał lotniczy, no abstrahując już od samej formy strategii, czy też taktyki, sztuki operacyjnej, która tam była przyjęta, ale to była silna armia, no i ale nie mieli pieniędzy, bo zbankrutowali, tak? Irak po wojnie iracko-irańskiej, no był, powiedzmy szczerze, bankrutem w stosunku do państw arabskich, no i potem ten dylemat. Mam czołg? Nie mam pieniędzy. Nie mam jedzenia? Mam czołg. A obok stoi bankomat w postaci Kuwejtu. No i to jest chyba jeden ze scenariuszy, moim zdaniem, który powinniśmy rozpatrywać, że jakikolwiek krach gospodarczy i problemy wynikające z banalnej rzeczy, czyli wypłaty emerytur, wypłaty rent, jakiś tam zapomóg, może motywować do rozpoczęcia czegoś, co wywoła pewien efekt domina, więc stworzenia pewnej niestabilności, na przykład w grze na kryzys międzynarodowy, który podwyższy ceny ropy i gazu. Więc to jest moim zdaniem scenariusz bardzo niebezpieczny, który trzeba brać pod uwagę i trzeba dostosowywać do niego również własne zdolności reagowania.
Panie Wojciechu.
No właśnie, panie redaktorze, troszeczkę mnie pan zbił z tropu, jeśli chodzi o tematykę naszych rozważań. Myślałem, że będzie trochę więcej, jeśli chodzi o kraje nordyckie.
No dobrze, to w takim razie takie pytanie, w jaki sposób kraje nordyckie, tu głównie Szwecja, Norwegia i Finlandia, ewentualnie też kraje bałtyckie, jakby przygotowują się na niekorzystne scenariusze?
To znaczy, przede wszystkim spowodowane jest to naruszaniem przestrzeni, czy to powietrznej, czy jakiejkolwiek innej względem terytorium, zwłaszcza biorąc tutaj na warsztat Szwecji. I zazwyczaj w krajach nordyckich jest to przede wszystkim zdecydowanie, że... Przepraszam, momencik. Ktoś wszedł do sali.
Rzeczywiście tutaj pan doktor ważne wskazał kwestie dotyczące wzmocnienia świadomości samego społeczeństwa względem obronności. Wydaje mi się, że my też musimy na to patrzeć, ucząc się z perspektywy Polski, bo chociażby słynna akcja Szwedów informacyjna, banalna rzecz, wysłanie do obywateli informacji dotyczącej co z tego, jak mam zachować się w kontekście zagrożenia militarnego. Bardzo ciekawy element dotyczący również kwestii obrony cywilnej. Coś, co w Polsce miałem okazję niejednokrotnie zajmować się problematyką obrony cywilnej, a właśnie w wymiarze nowoczesnych konfliktów. No i powiedzmy szczerze, u nas ta dyskusja to nawet nie tyle, że jest słaba, ona wręcz z takim wielkim znakiem zapytania w ogóle nie istnieje, moim zdaniem.
No właśnie, więc rodzaj takiej pewnej niechęci, nie? Odbijania jakby tej problematyki przez ludzi, którzy no nie chcą jakby zagłębiać się w te problemy. No właśnie, jak wygląda ta mobilizacja w takich krajach jak Szwecja i Norwegia?
To już mój segment, tak?
Tak, tak, tak.
Przede wszystkim jest to stawianie ponownie od zakończenia zimnej wojny, ponownie zdano sobie sprawę z tego, jak ważna jest obrona terytorialna. I to jest nie tylko dofinansowanie, czyli po prostu pompowanie środków, ale też swojego rodzaju przeorganizowanie strategii obrony własnego kraju, docenienie wartości faktu tego, że wojska obrony terytorialnej są zdecydowanie bardziej równomiernie, jeśli chodzi o terytorium, rozdysponowywane niż bataliony. To jest znajomość terenu, która w warunkach krajów nordyckich jest niezmiernie ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o potencjalne zagrożenie ze strony armii rosyjskiej, tej części armii zmechanizowanej i pancernej, która jest ważnym składnikiem armii rosyjskiej. Znajomość tutaj struktury terenu jest niezmiernie ważna, jeśli chodzi o obronność Szwecji. I jeśli chodzi o właśnie ów teren, Szwedzi zdają sobie, zdają sobie doskonale z tego sprawę, jest to od czasów zimnej wojny, kiedy to budowano chociażby umocnienie na linii Kalix w północnej Szwecji, gdzie bardzo pragmatycznie, jak to Szwedzi, po prostu przechwytywano dane urządzenia, daną broń rosyjską i testowano ją na tym terenie. Chociażby jak w latach 50. czołgi T-34, które sprawdzano, jak daleko zajadą w terenach bagnistych w północnej Szwecji. Także obrona terytorialna jest bardzo ważna. Bardzo ważne jest dofinansowanie armii regularnej również, ale również zmiana mnogości przepisów, które nie będą już skutkować takimi sytuacjami jak w 2015 roku, kiedy to Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną Szwecji i wówczas żaden ze szwedzkich Gripenów nie został poderwany, tylko dlatego, że wszyscy piloci po prostu mieli wolne. Szwedzki bombowiec został przechwycony przez duński F-16. Także no, to był blamaż, jeśli chodzi o armię szwedzką, który de facto oddziaływuje. Też w przypadku tej wojny informacyjnej, o której mówiliśmy, to tworzy pewne wyobrażenie zbiorowe w samym społeczeństwie szwedzkim, jako że wówczas społeczeństwo no, widzi po prostu tę niemożność, niezdolność armii szwedzkiej, armii, która de facto no teoretycznie jest gwarantem niepodległości, suwerenności.
No tak i jednocześnie mamy do czynienia z pewną taką kłopotami tożsamościowymi w Szwecji związanych z islamizacją, która pewnie osłabia no właśnie taką siłę narodową. Panie Jacku.
Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo tutaj bardzo celnie wskazano na potencjał działania obrony terytorialnej, też budowania wokół kwestii związanych z geografią państw skandynawskich. My tego nie przeszczepimy na terytorium RP, dlatego że my możemy się się uczyć pewnych elementów, ale to jest zupełnie inna specyfika, tak? System terenu, sposób poruszania się, ale ja bym zwrócił jeszcze, będę trochę takim obrońcą wojsk operacyjnych. No, zauważmy, że w kontekście zaplecza wojsk operacyjnych, zarówno tutaj państwa skandynawskie, ale też część innych państw zaczyna na nowo redefiniować rolę tej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, czy też przeszkolenia wojskowego względem zaplecza, no bo z jednej strony oczywiście musimy budować potencjał terytorialsów w takim wymiarze, bym powiedział, regionalnym, ale jednostki operacyjne też muszą mieć tą rezerwę, z której mogą zaczerpnąć. I rzeczywiście ten przykład skandynawski dużo nam daje. Ja pamiętam tą dyskusję. Myśmy podjęli decyzję, to będzie moja bardzo subiektywna ocena, błędną, o takim szybkim skasowaniu politycznym tutaj tych kwestii związanych z przeszkoleniem wojskowym. No i no niestety nie braliśmy pod uwagę pewnej zmiany, które zachodziły podskórnie w Europie i na świecie. No i teraz zachodzą na naszych oczach już nawet nie tyle w ukryciu, ale tam, jeżeli widzimy na Rosję i na działania rosyjskie, no wymagają nowej, jakby to powiedzieć, tożsamości, może nawet nie tyle etniczno-kulturowej, tożsamości człowieka, obywatela względem własnych sił zbrojnych, zarówno na tej płaszczyźnie, bo ja tutaj akurat uważam, że one współgrają ze sobą, zarówno na płaszczyźnie obrony terytorialnej, jak i wojsk operacyjnych. I wydaje mi się, że tą dyskusję powinniśmy otworzyć.
Tak, ale też tutaj trudno nie przypomnieć polityki zagranicznej ośrodka prezydenckiego, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, który, powiedziałem, jasno widział to zagrożenie w sytuacji, kiedy duże siły polityczne w Polsce jakby dążyły do resetu z Rosją i uważały, że pamiętam słowa prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówił o tym, że pomóżmy Rosjanom europeizować się, czyli bądźmy dla Rosji jakimś pomostem do Europy, co oczywiście było efektem braku rozeznania rzeczywiście, czy też głębszej refleksji nad odmiennością habitusów, w ogóle odmiennością Rosji, która stanowi odrębną cywilizację i zeuropeizować się najprawdopodobniej nie da w przewidywanym czasie.
Proszę. Tak, znaczy każdy z nas pamięta ten słynny reset Hillary Clinton i Siergieja Ławrowa, z tym, że rzeczywiście on po prostu nie zadziałał. Przed 2010 rokiem doskonale pamiętam, jak bardzo silna była poprawność polityczna właśnie w związku z tą decyzją Stanów Zjednoczonych o resecie tych relacji z Rosjanami. Pamiętam, jak bardzo, bardzo agresywnie atakowało się takie postawy i opinie, jako że Rosja jest po prostu zagrożeniem. Dzisiaj w dobie sankcji, embarg handlowych na Rosję, no nic takiego nie ma miejsca.
Ale to było 5 lat, to było 2 lata po wojnie z Gruzją. To tak na marginesie już.
Tak, ale od 2015 roku możemy zauważyć, że jest pewna tendencja, nawet jeśli chodzi o kraje skandynawskie, które mniej więcej w tym okresie, kraje nordyckie szerzej, ministrowie obrony i minister spraw zagranicznych Islandii, podpisali taką wspólną deklarację, w której jak na Nordyków była to bardzo mocna deklaracja w swoim orzecznictwie, która jasno implikowała, że zagrożeniem dla wszystkich tych 5 krajów jest właśnie Rosja. Także to był takiego swojego rodzaju pivot, który całkowicie zrewolucjonizował postrzeganie Rosji, roli zagrożenia ze strony Rosji w krajach nordyckich.
Przygotowując się do tego spotkania z panami, przeczytałem wspomnienia Mannerheima, marszałka fińskiego, i właśnie Finlandia, Finowie, myślę, oparli się rzeczywiście gigantycznym agresją kilkakrotnie Rosjanom właśnie dzięki mobilizacji narodowej, no i dzięki też takiemu powszechnemu dostępowi też do broni w pewnym sensie, tak? Panie Wojciechu.
Tak? Tak. Finowie słyną na przestrzeni dziejów z tej umiejętności walki partyzanckiej, przy czym jest to jednocześnie też umiejętność chociażby jazdy na nartach, czy poruszania się w tym charakterystycznym ukształtowaniu terenu fińskim. Na pewno sprzyja też Finom zawsze klimat. Rosjanie, którzy powinni być przygotowani do tak ciężkich warunków atmosferycznych, również mimo tej przewagi militarnej chociażby w czasie II wojny światowej, no rzeczywiście potrafili sobie stępić, Rosja potrafiła sobie stępić zęby na Finach. I to są też tradycje właśnie tej obrony terytorialnej, o której wspomnieliśmy wcześniej, czyli angażowania całego społeczeństwa, przymuszania całego społeczeństwa do tego, w jaki sposób bronić swojego kraju. Dzisiaj takim suplementem, i też o którym wspomniał pan doktor, jest ów broszura, która 2 lata temu w ówczesnej wersji przeniknęła do społeczeństwa szwedzkiego ze strony rządu, która właśnie wspomniała też kwestię wojny informacyjnej i jest tam takie bardzo charakterystyczne również dla społeczeństw całego regionu nordyckiego w zasadzie stwierdzenie, że po prostu nigdy się nie poddamy i żeby nie wierzyć w żadne informacje.
Wracając do Finlandii, poemat symfoniczny Finlandia Sibeliusa, tam w tym utworze czuć miłość tego kompozytora do swojego ojczystego kraju. Dla mnie osobiście na przykład dużym zaskoczeniem było taka rodzaj dezaprobaty, jaki pojawił się w niektórych polskich mediach w sytuacji, kiedy pojawiła się koncepcja budowy Wojsk Obrony Terytorialnej. To było bardzo zaskakujące. Jakiś rodzaj, powiedziałbym, deprymowania tej koncepcji.
Znaczy, jeżeli mogę odnieść się do tego, to zauważmy, że niestety nastąpiła bardzo mocna polityzacja kwestii związanej z budową Wojsk Obrony Terytorialnej. No i tutaj niestety ta bipolarność naszej debaty politycznej wpłynęła na ocenę praktycznego wymiaru konstruowania jednego z elementów potencjału, tak, państwa. No bo z jednej strony nagle zaczęliśmy debatę na temat tego, czy Wojska Obrony Terytorialnej mają zastępować wojska operacyjne, co było bzdurą totalną, powiedzmy sobie szczerze, bo chodzi o stworzenie systemu, efektywnego systemu współdziałania wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnej, ale przy czym kluczowe jest tutaj zachowanie pewnych proporcji, no bo niestety ta, jakby to powiedzieć, ta pełna polityka, która wkroczyła niemalże już na samym początku wojsk obrony terytorialnej, doprowadziła do tego, że nagle się zaczęto pozycjonować. Albo jest się tylko za wojskami operacyjnymi, albo za wojskami obrony terytorialnej, więc to jest, moim zdaniem, na samym początku był tym grzechem pierwszym, było to stwierdzenie, że musimy wybierać.
Nie, to rodzaj manipulacji można nawet określić.
Niestety to było bardzo efektywne, bo to dawało w debacie politycznej, no jako politolog łatwo zauważam, że tymi emocjami można było łatwo rozgrywać. Tak? No i niestety te emocje nadal funkcjonują nawet, i to podkreślam jeszcze raz, niestety, na płaszczyźnie relacji pomiędzy żołnierzami. Tak? Często się spotyka, że przedstawiciele jednostek tutaj w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej tak dystansują się na przykład do wojsk operacyjnych, no i odwrotnie, chociaż raczej wojsko
operacyjne. To są działania dywersyjne, można powiedzieć.
Nie, tak? To jest niestety problem rodzącej się koncepcji, która powoli gdzieś tam w tle zaczyna przynosić pewne pierwsze sukcesy i zaczyna się zmiana, nawet redefiniowanie ocen ze strony tych, którzy wcześniej uważali, że to jest katastrofa, tak? No bo już jeszcze się nie powstało, jeszcze, jakby to powiedzieć, nie mieliśmy w ogóle zdolności operacyjnej w żadnej z jednostek WOT-ów, a już wszyscy uważali, że to jest już założenia źle, a dzisiaj widzimy, że na przykład Wojska Obrony Terytorialnej coraz częściej są wykorzystywane w tym okresie pokoju w różnych wymiarach, albo ćwiczą rzeczy, których odciążają wojska operacyjne, więc nie można stawiać 0-1, tak? Trzeba ten potencjał budować systemowo, nie kosztem jednej czy drugiej strony, tak? No bo to też nie możemy, musimy pamiętać, że wielokrotnie i takie informacje w przestrzeni medialnej się też pojawiały, że przedstawiciele wojsk operacyjnych zwracają uwagę odnośnie zakupu sprzętu w stosunku dowodów, więc wszystkie te rzeczy trzeba przeanalizować, ale w ciszy, spokoju i budować to na rzecz obronności państwa w nowych warunkach europejskich, o których tutaj między innymi na przykładzie państw z tej północy Europy wskazywał pan doktor, tak? A więc wydaje mi się, że więcej spokoju, ciszy i dać, jakby to powiedzieć, swobodę działania chociażby tutaj ludziom wokół generała Kukłyst, którzy tworzą WOT-y, ale też wokół sztabu generalnego. Moim zdaniem mamy takich profesjonalistów obecnych, którym trzeba dać po prostu szansę patrzenia nie tylko na tu i teraz, bo zwróćmy uwagę, że w Bydgoszczy pojawia się też koncepcja patrzenia i pewnego prognozowania działania w przyszłości. Więc w moim odczuciu no, po prostu ta polityka, no wiem, że polityka w państwach demokratycznych wkracza w każdy aspekt, tak? Jeżeli znajdzie emocje, to tę emocję będzie starała się zagospodarować. A tutaj moim zdaniem trochę przekroczyliśmy pewną granicę tych gospodarowania tymi emocjami.
Znaczy, bo de facto poziom polskiej debaty publicznej jest trochę przegrzany, zbyt rozgrzany. To być może z tego to...
Jeżeli ja mogę się wypowiadać tylko odnośnie kwestii bezpieczeństwa i obronności, bo to obserwuję, wydaje mi się, że tutaj boję się, że to, cytując pana redaktora, przegrzanie może doprowadzić do załamania pewnego konsensusu względem społeczeństwa, które akceptuje zdolność inwestowania państwa w swoją obronność. I tego się obawiam. To jest moim zdaniem największe zagrożenie, z którym musimy walczyć dzisiaj jako społeczeństwo.
Panie Wojciechu?
Z punktu widzenia Nordyków to też jest po prostu kwestia zrozumienia głównych prerogatyw, czy to obrony terytorialnej, czy to regularnej armii, która wojsk operacyjnych. I tu możemy wzorować się zarówno na tych prerogatywach, które istnieją w przypadku krajów nordyckich, ale wziąć na warsztat również Stany Zjednoczone, w którym również wojska operacyjne, te relacje pomiędzy wojskami operacyjnymi, na przykład Marines, a Gwardią Narodową, one również są bardzo charakterystyczne. No trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak bardzo duże skupisko mężczyzn, którzy po prostu wzajemnie sobie chcą pewne rzeczy udowodnić, ale wszyscy de facto noszą tę samą flagę. W przypadku krajów nordyckich ogromny nacisk kładziony jest na to, że armia, czy to wojsko operacyjne, czy to właśnie obrona terytorialna, główną prerogatywą tych obu organizacji jest po prostu to, żeby pomagać, czy to wewnątrz kraju, w Szwecji, czy też zgodnie z koncepcją ekspedycyjną w krajach, w których, no, które są ogarnięte konfliktem. Czyli nie chodzi dokładnie o walkę, chociaż ona też jest konieczna i ona jest również prerogatywą armii z samego założenia, ale również albo przede wszystkim misje stabilizacyjne i pomoc w odbudowie.
Znaczy, koncepcja obrony terytorialnej bardzo silna jest też w państwach bałtyckich. W Estonii na przykład.
Pamiętajmy też, że mobilizacja dużego potencjału pod względem ludności, która jest w stanie zasilić wojska operacyjne, czy też pomagać wojska operacyjne, na przykład na podstawie działań terytorialsów, w przypadku państw, które nie mają głębi strategicznej, bo my tutaj jeszcze jednej rzeczy nie poruszyliśmy. Dysponowanie terytorium, które pozwala nam na uzyskanie głębi strategicznej, daje większą swobodę wojskom operacyjnym, tak? A więc mogą się przegrupować i dokonać, jakby to powiedzieć, kontruderzenia na przeciwnika. Jeżeli generalnie takiej głębi nie dysponujemy, no to tutaj się rodzą pytania. Raz, możemy pójść w technologię i są przykłady państw, chociażby w Azji, które są małe, bardzo małe, ale inwestują w taką technologiczną przewagę, że po prostu przeciwnik zdaje sobie sprawę, że będzie miał twardy orzech do zgryzienia, dlatego że te systemy, na przykład, nie wiem, wykrywania, systemy dowodzenia, systemy, bym powiedział, walki radioelektronicznej, one są, górują nad potencjalnym przeciwnikiem. Ale w przypadku państw bałtyckich, no widzimy, że na dzień dzisiejszy wszystkie studia przypadku wskazują, że oni muszą mieć zdolność bycia takim, jak to niektórzy wskazują, jeżem, a więc nie są w stanie technologicznie przeskoczyć potencjalnego napastnika, czy też zagrożenie, ale są w stanie na tyle utrudnić przy braku jakby to powiedzieć głębi strategicznej, utrudnić to zajęcie albo później gospodarowanie tym zajętym terytorium, że stanowi to w bilansie zysków i strat kluczowy element na tej płaszczyźnie planowania strategicznego potencjalnego przeciwnika.
Czy George Friedman w analityce Stratforda mówi, że trzeba wytrzymać tydzień, żeby uzyskać realną pomoc, tak na to. Na marginesie. W każdym razie nie musimy być pesymistami, tak? Jeśli chodzi o możliwości obronne Polski i taką mobilizację.
Jeżeli mówimy o zdolnościach państwa polskiego, no to jeżeli zapytamy zwykłego obywatela, no to który styka się z wojskiem, nazwijmy to w takim codzienności, to na pewno są jakieś znaki zapytania, a te jeszcze większe są w momencie, kiedy na co dzień obserwujemy, ale to one wynikają z tego, że chcemy mieć jak najlepszą armię, najlepsze wojsko, chcemy być dumni z jednej strony z tej zdolności modernizacyjnej, ale to jest wysiłek. To jest wysiłek, który jest podejmowany na płaszczyźnie prawnej, politycznej, instytucjonalnej, jednostkowej niejednokrotnie, więc to jest tak skomplikowane narzędzie, że z jednej strony wydaje mi się, że takie emocje pozytywne, nazwijmy to optymizm, pesymizm, one powinny być wyrugowane i taka organiczna praca. Jesteśmy tutaj nadajemy z Wielkopolski, więc raczej wydaje mi się, że to jest taka praca, ciągła praca nad udoskonalaniem systemu.
Niemniej istotne jest, żeby w świadomości społeczeństwa jakby istniała ta stara rzymska zasada, chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi był dr Jacek Raubo z Uniwersytetu Poznańskiego i portalu Defense 24 i pan Wojciech Leder, doktor z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję panom bardzo. Maciej Mazurek.